Przed nami porady ekologa Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kłaniamy się, panie kierowniku, witamy na naszej antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, zimowy gość z północy, czyli?
Czeczotka.
Czeczotka, jak wygląda?
Tak, no właśnie kontynuujemy spotkania z ptakami, które można spotkać teraz w pełni zimy, takiej klasycznej, jak za dawnych lat w tym roku. I czeczotka należy właśnie do jednych z tych, spośród tych ptaków, które nie tylko że przelatują od jesieni przez nasz kraj, ale część zostaje u nas, zimuje i można ją napotkać podczas jakiegoś sobotnio-niedzielnego spaceru gdzieś poza wieś czy miasto, nawet w mieście na terenach ruderalnych. Możemy zobaczyć jakieś unoszące się szybko stadko ptaków z takim charakterystycznym dźwiękiem powtarzanym cze-cze-cze-cze-cze, tak dość szybko. No to oczywiście ja nieudolnie to naśladuję. Od tej nazwy właśnie pochodzi głos, nazwa polska tego ptaka. Czeczotka jest tłuszczakiem, czyli inaczej też ziarnojadem, bliskim kuzynem makolągwy, dzwońca, dalszym grubodzioba. Jest jednym z naszych najmniejszych łuszczaków. Mniej więcej wielkości czyżyka, może troszeczkę większa od czyżyka. Nieco przypomina makolągwę. Generalnie w upierzeniu dominują barwy szare. Z kreskowaniem, charakterystycznym takim elementem, zdarza się nierzadko, że ptaki północne nie mają takiego, nie czują obawy przed człowiekiem. Można obserwować, jeśli się spokojnie zachowujemy, nawet z dość bliska, i wówczas, zwłaszcza gdy mamy lornetkę, możemy zauważyć kilka takich szczegółów. Jednym z nich jest taka niewielka karminowa plamka na czole i czarny podbródek. To ubarwienie posiada zarówno samiec, jak i samica. Dodatkowo samiec ma taką różową, karminowo-różową plamkę na piersi w okresie wiosennym, kiedy czeczotki wracają już do swych północnych rejonów gniazdowania. Ta czerwona, karminowa plamka jest dość duża. Do tego dochodzi krótki dziób o żółtawej barwie, widełkowato wygięty ogonek. No to taki krótki portret czeczotki. Młode nie mają tej karminowej plamki, ani nie mają też czarnego podbródka. Jeszcze z bliska u samców zobaczymy takie właśnie na skrzydle podłużne dwa słabo zresztą widoczne paski. Tak wygląda czeczotka. No i oczywiście do tego dochodzi głos, który dla osób, które interesują się ptakami, jest bardzo ważnym elementem identyfikacji, ponieważ można usłyszeć przelatujące ptaki gdzieś już z daleka. A czeczotki, które gniazdują na północy, pojawiają się u nas, wędrując w cieplejsze rejony Europy już w końcu września, ale taki właściwy przelot to jest okres października, listopada, a teraz zimą część ptaków tu u nas spędza zimę. Można spotkać je w różnych właśnie miejscach, często na skrajach lasów, wśród polnych takich zadrzewieniach, tam gdzie rosną brzozy, olchy. No i oczywiście czasami odwiedzają karmniki, nie są częstymi gośćmi, ale tam gdzie jest sporo pokarmu, gdzie są inne ptaki, zjawiają się również czeczotki.
Czyli już wiemy, jak wygląda, gdzie tego ptaka, czyli czeczotkę, możemy obserwować w Polsce, jaki wydaje dźwięk, że gniazduje w Polsce, gdzie najłatwiej można spotkać się z tym ptakiem, a takich kilka szczegółów z biologii tego ptaka.
Może jeszcze z tym gniazdowaniem. Ja tu mówiłem oczywiście w całym kraju, Czeczotkę można spotkać nielicznie zimującą i licznie podczas właśnie tych jesiennych przelotów i potem późno-zimowych i wczesno-wiosennych przelotów powrotnych, kiedy ptaki wracają, ale czeczotka jest u nas nie tylko zimowym gościem. Jest to u nas również gatunek bardzo nielicznie lęgowy. Zamieszkuje góry, gdzie gnieździ się w piętrze kosodrzewiny. Nasza populacja nie jest wielka i stosunkowo niedawno wykryto ją również na wybrzeżu Bałtyku, gdzie powstały sztuczne przed laty sztuczne nasadzenia kosodrzewiny na wydmach i te miejsca również zasiedlają czeczotki. Jest to podgatunek przez niektórych wydzielony jako odrębny gatunek czeczotka brązowa. Acanthis flammea cabaret, ten sam podgatunek gniazduje. Jest bardziej brązowa od tej czeczotki zwyczajnej, czyli tej północnej. No to jest trochę skomplikowane. Oprócz podgatunków jest jeszcze czeczotka polarna, najjaśniejsza, która jako rzadkość pojawia się w Polsce również. Także mamy również czeczotki lęgowe w naszym kraju. Nie ma ich wiele. Ocenia się liczebność na 120-150 par, ale mieszkańcy naszego kraju, słuchacze Radia Maria mają duże szanse na obserwację tego właśnie podgatunku północnego, który czasami w niektórych latach pojawia się wręcz inwazyjnie, wtedy są bardzo duże stada, a tak przeważnie obserwujemy stadko od kilkunastu do ponad 100 ptaków. Jest to taka zwarta chmurka, która unosi się gdzieś nad brzozami, robi kilka okrążeń, znów siada czy nad olchami i tam po prostu żeruje.
Kilka szczegółów z biologii?
A, właśnie, biologia. Czeczotka występuje na rozległym obszarze i ten gatunek nasz północny, który zimuje u nas, wraca na północ, zamieszkuje przede wszystkim krzaczastą tundrę, skraje lasów. Gniazda umieszcza na drzewach iglastych, ale także na liściastych, na brzozach. Niekiedy na krzewach, czy wręcz większych bylinach. No, wysokość gniazda w zależności od istniejących warunków jest sytuowana w szerokim przedziale od metra do nawet 20 metrów, przeciętnie od 3 do 5 metra. Gniazdo buduje tylko samica, towarzyszy jej w tym samiec, jak u tych wszystkich gatunków gniazdujących w strefie chłodnej, o których też rozmawialiśmy ostatnio, na przykład też krzyżodziób. Gniazdo jest taką grubościenną czarką, obficie wymoszczone mchem, piórami, sierścią ssaków, czy też puchem roślinnym pochodzącym właśnie z kwiatostanów, wierzb. Samica sama buduje gniazdo, jak już wspomniałem, samiec jej towarzyszy, zajmuje jej to, jest to duży wysiłek, ale buduje gniazdo dość szybko, zajmuje jej to od 4 do 6 dni, to jest naprawdę bardzo szybko. Samica znosi od 4 do 6 jaj, wysiadywanie rozpoczyna się od zniesienia trzeciego jaja, stąd potem młode klują się asynchronicznie, czyli trwa to przez okres około 2-3 dni. W czasie wysiadywaniem zajmuje się tylko samica, ale jest w tym czasie karmiona przez swojego partnera. Wysiadywanie trwa od 13 do 15 dni, czyli dość szybko. Przez pierwsze dni samica oczywiście cały czas, no mówimy tutaj o okresie, kiedy jest chłodno i w strefie północnej, ale także na przykład u nas w górach w tym czasie też jest bardzo chłodno, stąd samica dużo czasu poświęca na ogrzewanie piskląt. W tym czasie zdobywa przechowywaniem pokarmu zajmuje się samiec, który przekazuje samicy pokarm, a ona następnie karmi nim pisklęta. Potem również po kilku dniach, kiedy pisklęta troszkę podrosną, również samica wyrusza na zdobywanie pokarmu. Pisklęta rosną szybko i już po 15-14 dniach opuszczają gniazdo i przez następne 2 tygodnie młode są jeszcze przez rodziców dokarmiane, uczą się zdobywania pokarmu pod okiem rodziców. Później część par dorosłych ptaków przystępuje jeszcze do wyprowadzenia drugich lęgów. To takie pokrótce szczegóły życia tego ptaka, którego lęgów specjalnie nie mamy szansy obserwować, natomiast same ptaki, jeśli będziemy czujni i będziemy dokładnie obserwować to, co w sąsiedztwie się porusza, to o tej porze mamy duże szanse na spotkanie właśnie z czeszotkami.
Czeczotka, zimowy gość z północy, Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Czym odżywiają się czeczotki?
No właśnie, to jest bardzo interesujące, dobre pytanie. Ono nam może dużo pomóc też w spotkaniu się z tymi właśnie sympatycznymi ptaszkami, bardzo ruchliwymi. Chętnie zjadają przede wszystkim nasiona drzew, takich jak brzoza, olcha, ale także zjadają nasiona drzew iglastych, sosen, świerków, te, które wysypują się z szyszek modrzewi. Do tego zjadają nasiona wielu gatunków chwastów, które rosną na różnego rodzaju terenach ruderalnych, nieużytkach. W karnikach chętnie zauważyłem, zjadają proso, nasiona słonecznika, zwłaszcza te drobniejsze. No i oczywiście w okresie lęgowym pewną część pokarmu stanowią również owady, zwłaszcza tym pierwszym pokarmem, którym karmione są pisklęta, ale w porównaniu z innymi gatunkami łuszczaków ten udział owadów jest niewielki. Zawsze kilkakrotnie większy jest udział nasion tam w krainie północnej, gdzie gniazdują. To są przede wszystkim nasiona brzozy i olchy. Tam, gdzie są jeziora, na przykład u nas na Pojezierzach, na Warmii, Mazurach, na Pomorzu, Wielkopolsce, ale także w innych regionach, to nie muszą być jeziora, gdzie są stawy, gdy rozpoczynają się roztopy, najczęściej w sąsiedztwie rosną olchy, brzozy, ich lekkie nasionka wylatują, spadają na śnieg i potem na topniejącej wodzie, lodzie tworzą taką niewielką warstewkę. I w takich miejscach też możemy spotkać czeczotki, bardzo często szczyżami, jak sobie skaczą na granicy takiego lodu stopniejącą wodą i wybierają z tego lodu, czy z stopniejącego śniegu, czy nawet już płytkiej wody na granicy właśnie nasionka tych drzew. Jest to jeden z ich ulubionych pokarmów. Stąd bardzo często spotkać można czeczotki, jak takie statko uwija się na olchach czy na brzozach albo w sąsiedztwie tych drzew. Są bardzo, bardzo ruchliwe, często zawisają, podobnie jak niektóre gatunki sikor, głową w dół czy też plecami w dół, także sobie wiszą, wyciągają te nasiona szyszek olchowych, a czasami też tak z ziemi, jak przed chwilą to opowiadałem, na jeziorach czy stawach.
A zatem jeszcze jedno pytanie. Co z dokarmianiem?
No, czeczotka specjalnie nie potrzebuje tu jakiejś naszej pomocy. Oczywiście, jeśli się takie statko trafi w sąsiedztwie karmnika, gdzie po prostu zwabione obecnością innych ptaków przylatuje, to chętnie korzysta, właśnie jak wspomniałem, z nasion słonecznika czy prosa. ale dla tego gatunku zimowa spiżarnia u nas jest dość bogata. Także i nasiona olchy, i brzoza, ale także innych gatunków u czeczotki jeszcze dochodzą nasiona chwastów niektórych traw, także tutaj ta spiżarnia dla tego gatunku jest paleta pokarmu do wyboru jest bardzo duża i tu raczej nie ma obaw, by czeczotki mogły specjalnie głodować. Aczkolwiek w latach nieurodzaju tam na północy, nieurodzaju nasion, czeczotki podejmują wędrówkę i wówczas tu w Europie Środkowej pojawiają się w dużych grupach, stadach. Mówimy wtedy o tym, jest to taki typowy gatunek inwazyjny. Wtedy pojawia się w dużych ilościach, normalnie aż tak często jej nie obserwujemy. Ale to zdarza się raz na jakiś czas.
Naszym Państwa gościem w poradach ekologa Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Czeczotka, zimowy gość z północy, to ten ptak jest bohaterem dzisiejszego naszego spotkania. Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu 56 655 23. 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja również jestem przyjacielem przyrody od niepamiętnych lat i może tylko spytam, gdyby pan mógł, panie dyrektorze muzeum, właśnie powiedzieć, już pod koniec może, bo teraz wiadomo czeczotka, właśnie w bardzo wielu miastach, w moim miasteczku powiatowym 10-tysięcznym, jest tysiące już w tej chwili, właśnie to są wrony, kawki i gawrony i one w dzień siadają właśnie na drzewach, na wielu drzewach, a obok są sklepy spożywcze, trzy apteki, przychodnia zdrowia i szpital. Oczywiście tylko dwa zdania jeszcze. Rano odlatują po prostu wszędzie tak gwiaździście i szukają pożywienia, a pod wieczór, po południu już wracają. No fetor nie można wytrzymać, a szczególnie już od maja do końca. Zdaje mi się, że, jeszcze może pan odpowie, zdaje mi się, że w marcu rozpoczyna się okres ochronny dla ptaków, no i wtedy nie można nic zrobić. Może pan w następnej audycji, chociaż to pilny temat, to dotyczy Warmii i Mazur, serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Olsztyna. Mieszkałem w Kortowie, panie inżynierze, również jestem między innymi inżynierem i nauczycielem, uczyłem biologii, także jestem z panem myślami. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
No tak, to jest duży, oddzielny temat. No niedaleko Kortowa jest duże noclegowisko, gdzie w przeszłości, kiedy niedaleko Olsztyna funkcjonowało wysypisko śmieci, było tu kilkadziesiąt tysięcy zimujących gawronów. Teraz jest ich dużo, dużo mniej, ponieważ zmieniła się strategia segregacji śmieci, są stacje przeładunkowe i po prostu ptaki mają mniej możliwości, ale te duże skupiska w miastach tworzą przede wszystkim kawki i gawrony. W Olsztynie dominują kawki, wrony siwe są takim niewielkim dodatkiem, z reguły mają one swoje znacznie mniejsze skupienia, ale te duże skupiska są charakterystyczne dla wielu naszych miast. Na Warmii, Mazurach ogromne ilości nocujących kawek znają mieszkańcy Szczytna, właśnie siadają na dachach kamienic. Pewnie chodzi panu słuchaczowi, który właśnie mówił, temu dziękuję też tu za miłe słowa o zagrożenie sanitarne. No, wiadomo, że ptaki przenoszą różne rzeczy. Tutaj w szczególności dotyczy to gołębi, które siadają na parapetach. Jeśli chodzi o krukowate, no to jest troszkę oddalone, więc nie ma jakiegoś takiego zagrożenia. One przez krótki okres przebywają, potem lecą na te właściwe noclegowisko. Ale to kiedyś może sobie poświęcimy temu zagadnieniu oddzielną audycję. Wracając jeszcze do czeczotki, zapomniałem powiedzieć, że no, najstarsze osobniki na wolności żyły 9 lat, był przypadek 8 lat, a w niewoli nawet 21 lat. To jest bardzo dużo jak na tak drobnego ptaka.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z mazowieckiego województwa i chciałam właśnie taką rzecz powiedzieć, że u nas no nigdy takich ptaków nie było, jak teraz żeśmy słyszeli. Takie krzyczące ptaki były. Znaczy teraz troszkę ucichły te ptaki, ale to tak gdzieś od jesieni już było ich słychać, a u nas nigdy takich ptaków nie było. I podobno, że to są bardzo ptaki. I one bardzo krzyczą, że no tak z daleka ich słychać, że nie widać ich, ale słychać ich, krzyczące takie ptaki. I właśnie, no właśnie jesteśmy zdziwieni, skąd te ptaki nam się wzięły, takie właśnie krzyczące, duże. No takie podobno, że do kormoranów, ale no nie wiem, skąd te wszystkie właśnie wzięły te ptaki u nas. I one się zasiedliły tam na takich polach, co była kukurydza. Właśnie, co była skoszona kukurydza. Tak.
No, przypuszczam, że myśli pani, bo tak, żurawie na pewno pani zna.
No tak, troszkę.
Żurawie by pani rozpoznała.
No ja nie widziałam tych ptaków. Nie, tylko
ja myślę, że żurawie by pani rozpoznała, szare, duże, z daleka, niektórzy mylą z bocianami w locie.
One takie mają trochę taką szyję tak wygiętą.
Są białe, tak?
A białe, nie. To ja widziałam takie bardziej takie kawowe, jakieś brąz, coś takiego to wpadało i to takie duże.
Ale czy siedziały na narżyskach, ale czy to były z długimi nogami, czy z krótkimi, proszę powiedzieć? Bo już wiemy, że miały długie szyje.
Długie szyje i dzioby takie dłuższe miały, te ptaki. No nie wiem.
No więc jeśli mówi pani, że miały dłuższe dzioby, długie szyje, no to prawdopodobnie tutaj mówimy, gdzieś tam się zatrzymało u państwa na rżysku kukurdzianym stado żurawi, bo jeszcze jest drugie rozwiązanie, że mogły to być łabędzie krzykliwe, których duże skupiska obserwuje się coraz częściej w różnych częściach naszego, w różnych zakątkach naszego kraju. Tu na Warmii i Mazurach mamy również takie miejsca, gdzie na rżyskach kukurdzianych gromadzi się ponad 200 łabędzi krzykliwych.
Takie, no właśnie, bardzo dużo to było.
Tak, no to, co pani mówi, to długi dziób, to wygląda na to i do tego krzyczące, słychać jest daleka, bardzo tak, daleka, tak. Jeśli chodzi o to przypuszczam, że chodzi o żurawie. Bardzo lubią rżyska kukurydziane, które są dla nich ważnym źródłem nasiona kukurydzy. Pozostawione maszyny, które koszą, te kombajny kukurydziane zawsze trochę z tego spada gdzieś, tam jest to przygniecione kołami i takie kukurydziane rżyska pozostawione, niezaorane od razu, są bardzo cennym żerowiskiem dla żurawi, dla dzikich gęsi, również dla łabędzi, zwłaszcza właśnie dla łabędzi krzykliwych, no częściowo również jesienią dla dużych stad gołębi i grzywaczy i siniaków. A ponieważ tu pani mówi o tym właśnie głosie i długim dziobie, tak, bo gdyby nie było tej uwagi o długim dziobie, to moglibyśmy się zastanawiać, czy czasem nie są to również łabędzie krzykliwe, które takimi też fanfarami jak żurawie troszkę się odzywają, ale w tym przypadku prawdopodobnie to chodzi o stado żurawi, które zatrzymało się na dobrym żerowisku i w tym czasie mogą spędzić tam nawet dłuższy czas.
Tak, bo teraz już ich nie słychać. Także tak, bardzo
poleciały dalej.
Tak, dziękuję i bardzo interesująca audycja, bardzo interesująca. To może nie interesowałam się tak bardzo ptakami, bo jest u nas dużo ptaków, bo na wsi mieszkam. Pomagam tym ptakom, daję im tam i słoninkę, wieszam i
co mogę.
Tak, tak. A teraz mnie tak bardzo interesuje, o każdy ptak mnie interesuje, jak on może się nazywać, co on robi, co on je.
Bardzo dobre zainteresowania i ciekawe.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Tomasz z Legionowa się kłania. Ja chciałem bardzo podziękować panu inżynierowi i radiu za tak wspaniałą audycję. Może troszkę nie w temacie, ale z takim pomysłem, ponieważ jestem początkującym pszczelarzem i pasjonatem pszczelarstwa, może takie audycje o pszczołach albo rozmowy niedokończone. Myślę, że to byłby równie ciekawy temat. Ale bardzo dziękuję za to wszystko, co robicie i za audycję niezmiernie
bardzo
ciekawe.
Bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy.
No, pozdrawiamy. No, to jest bardzo ciekawe, z tym, że no, oczywiście na pewno uda się znaleźć jakichś interesujących pszczelarzy, którzy będą mogli opowiedzieć o różnych tajemnicach pszczół. Ja niestety przede wszystkim interesuję się zwierzętami kręgowymi. No częściowo mógłbym trochę opowiedzieć o pszczołach samotnych, błąkówkach samotnie żyjących. To jest też taka bardzo interesująca, ciekawa dziedzina z różnymi bardzo ciekawymi obyczajami. Jest tu wiele gatunków rzadkich, mają często bardzo różnorodne strategie, o których normalnie by nam nawet się nie śniło. I wielokrotnie występują w naszym bliskim sąsiedztwie, a są zupełnie niedostrzegane i czasami niepotrzebnymi działaniami potrafimy im zepsuć dotychczasowe życie, no a poza tym również naszymi działaniami gospodarczymi, które są uzasadnione chociażby ociepleniami, przytynkowaniem budynków, ale można im pomóc też w inny sposób. Ale to jest tutaj tak bardzo wiele, dużo ciekawych rzeczy, że pewnie czasu nam zabraknie. Ja korzystając jeszcze, chciałbym powiedzieć dwa słowa, odpowiedzieć tu słuchaczce, która przysłała do mnie maila, przez tydzień nie zdążyłem odpisać, bardzo przepraszam pani Agnieszce Marii Ferenc. Pani zaczęła dokarmiać ptaki, wyłożyła pani pokarm i nic się tam nie zjawia, więc ja proponuję, żeby odpiszę jeszcze, ale na razie proponuję, żeby jednak zostawić. Czasami, gdy zaczynamy dokarmiać ptaki w środku zimy, ptaki nie są do miejsca przyzwyczajone i po prostu okupują te miejsca, czy odwiedzają te miejsca, gdzie wiedzą, że coś może być. Ale ja myślę, że u pani też w końcu się coś pojawi. Dlatego proponuję, by słonecznik w karmniku i kule, które wiszą, pozostawić dalej. Na pewno znajdą amatorów. Także dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. 2 minuty, panie kierowniku. Pytanie proste. Ochrona czeczotki.
No więc to pytanie bardzo ciekawe, nic nie powiedziałem, że w latach 80. Populacja czeczotki w Europie bardzo mocno się zmniejszyła, gwałtownie spadła, nadal się powoli zmniejsza. W zasadzie nie wiadomo, jakie tego są przyczyny. Wiadomo, że wiele lęgów, zwłaszcza na północy, tam gdzie prowadzono dokładniejsze badania, sukces lęgowy jest niewielki. Wiele gniazd jest niszczonych przez drapieżniki, ale myślę, że to generalnie nie powinno być powodem spadku liczebności. Wydaje się też, że na zimowiskach baza pokarmowa dla tych ptaków jest bogata, choć ona się też zmienia. To widzimy u nas, jak znikają porośnięte chwastami nieużytki, wszystko jest zagospodarowywane, choć nawet w miastach są też fragmenty gruntów, gdzie jeszcze nic nie zostało zbudowane, tak zwane tereny ruderalne, pełne chwastów, są dobrym miejscem dla spędzenia, czy też są dobrym żerowiskiem dla tych ptaków. No ale też dodam, że różnego rodzaju tendencje, w tym niekorzystne, nie zawsze możemy łatwo wytłumaczyć bez specjalistycznych badań i w tym przypadku też dokładnie nie wiemy, co było przyczyną spadku liczebności tego ptaka, aczkolwiek spotkanie z nim u nas nie należy do rzadkości. Jeśli Państwo gdzieś znajdą czy kupią jakieś nagrania ptasich głosów, gdzie jest głos czeczotki i poznają głos, jej głos, więc myślę, że w październiku czy w listopadzie, także teraz ten charakterystyczny wawiący głos przelatującego statka czeczotek, na pewno wiele osób słyszało, tylko nie wiedziało, że to właśnie są czeczotki.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Porady ekologa dzisiaj o czeczotce. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo gorąco serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem. Z Panem do widzenia. Bogiem.